Wybiła godzina 10, więc witamy wszystkich na cotygodniowym wykładzie z Chełma. Dzisiaj zgodnie z obietnicą i zapowiedzią będziemy kontynuowali serię opartą na Habakuku 3 rozdziale pod ogólnym tytułem Spóźnianie się Królestwa Bożego. W części pierwszej, która już jest za nami, omówiliśmy wstęp do Habakuka i do tego proroctwa, do którego też odsyłamy tych, którzy tego jeszcze nie słyszeli, żeby mieli pełny obraz tego tematu. A dzisiaj skupimy się na pierwszym z wydarzeń, które choć oczekiwane na rok 1914 nie nastąpiło, tak jak lud Boży z okresu parodii tego się spodziewał. Rozpocznę od komentarza na temat samego początku wersetu 17, który w Biblii Warszawskiej zaczyna się od zaiste. W innych przykładach wprawdzie albowiem, ale w jeszcze innych i na szczęście w większości chociażby. Lepiej werset 17 rozpocząć spójnikiem chociażby, jak czyni to większość przekładów, niż tak jak mamy tu w warszawskiej Biblii zaiste, wprawdzie albowiem, ponieważ w zdaniu tym powstaje kontrast. Chociaż coś się nie dzieje, to potem werset 18 mówi, lecz ja będę radował się w Panu. Przy czym te przekłady, które tak jak Biblia Warszawska zaczynają od zaiste, też dobrze oddają w sumie całą sytuację, ponieważ w wersecie 18 na początku dają kolejny spójnik kontrastowy lecz. Wobec tego także one zachowują ten kontrast, a o ten właśnie kontrast chodzi. Ten kontrast jest tutaj najważniejszy. Zatem choćby figowe drzewo nie zakwitło, ja będę radował się w Panu. Pierwsze oczekiwanie ludu Bożego z okresu parauzji, związane z rokiem 1914, które wtedy, gdy rok 1914 przybył, się nie spełniło, to zakwitnięcie drzewa figowego. Biblia Warszawska mówi o braku owoców, tak, że tam nie było owoców. Nie jest to dokładne tłumaczenie, chodzi rzeczywiście o zakwitanie, puszczanie pąków, czyli znacznie wcześniejszy etap od owocowania. Chodzi o budzenie się rośliny do życia po zimie, albo po jakiejś przerwie w owocowaniu, kilka lat na przykład nie było owoców i potem któregoś lata, a właściwie już na wiosnę, nagle gospodarz zauważa, że pojawiają się kwiaty, drzewo puszcza pąki, czyli żyje i że w tym roku będzie miało kiedyś owoce. Także chodzi o zakwitanie, o te pierwsze oznaki życia drzewa po zimie albo po przerwie, dlatego też lepiej, żeby pozostało niezakwitanie, choćby drzewo figowe nie zakwitło. Co to jest to drzewo figowe? Jest to raczej ogólnie powszechnie znane w Biblii, ponieważ Biblia wielokrotnie, nawet w Starym Testamencie, odwołuje się do drzewa figowego, nie czyniąc tajemnicy z tego, jakie jest znaczenie tego drzewa figowego. Jeremiasz, 24 rozdział, zajrzymy tam tylko po kilka wersetów, chociaż można byłoby sobie przypomnieć całe pierwsze 10, czyli Jeremiasz 24, 1-10. Ja tego zacznę, może nawet nie będę czytał całego tego fragmentu, ale tam mamy wyraźny rys, zarysowanie znaczenia, symboliczne znaczenie drzewa figowego. Tak to już w Biblii jest, że wszystko to, co jest tam podane w języku symbolicznym, ukrytym, gdzieś indziej jest albo przez stwierdzenie wprost, albo przez jakąś aluzję jest wyjaśnione. A więc Jeremiasz w 24 rozdziale zaczyna się tak. Pan ukazał mi w widzeniu dwa kosze, fig, ustawione przed świątynią Pana. Już idę do drugiego. W jednym koszu były figi bardzo dobre, jakimi są figi wczesne, a w drugim były figi bardzo złe. No i potem pytanie do Jeremiasza, co widzisz? On mówi, że widzi te figi, dobre i złe. I wtedy od wersetu 5 Bóg tłumaczy mu o tych figach, o tych dwóch koszach. Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków ku dobremu. I zwrócę na nich oko z myślą o dobrym i sprowadzę ich z powrotem. Chodzi o niewolę babilońską i przywrócenie narodu z tejże właśnie niewoli. I potem werset 8. Lecz jak z tymi złymi figami, które nie nadają się do jedzenia, gdyż są złe, mówi Pan, tak postąpię z Sedekiaszem, królem judzkim i z jego książętami i zresztą Jerozolemu i z tymi, którzy pozostali w tej ziemi. Uczynię ich przedmiotem zgrozy ku niedoli wszystkich królestw ziemi, hańbą, przypowieścią i tak dalej. Czyli tutaj sam Bóg pokazał dwa rodzaje fig w dwóch różnych koszach. Dobre figi porównał do dobrej części Izraela, która miała powrócić z Izraela. Pokolenie Judy przede wszystkim, bo Beniamin był bardzo, bardzo mały. I złe figi, cała reszta, te 10 pokoleń Izraela, które były porównane do złych fig, ale jednak zawsze fig, czyli mamy tutaj wyraźne zarysowanie figa, to naród żydowski. Czy to w lepszej części, czy to w tej gorszej części, porównane odpowiednio do lepszych i gorszych fig. To dlatego później, kiedy w Nowym Testamencie nasz Pan o tym narodzie czyni wzmianki, to wraca bardzo często do tego samego punktu widzenia. Spójrzmy na Mateusza 24, gdzie nasz Pan mówi w całym rozdziale o wielu różnych wydarzeniach, ciągu, szeregu wydarzeń, jakie miały nastąpić przez długie lata, wieki, wieku Ewangelii. I także tam odwołał się nasz Pan do drzewa figowego, którego oznaki budzenia się do życia miały być, według słów naszego Pana, oznaką bliskości Królestwa. Mateusz 24, 32 tylko przeczytamy, już kiedy on pod koniec tego rozdziału opisywania różnych wydarzeń, właściwie to nie jest koniec rozdziału, bo on ma aż 51, ale gdzieś w drugiej połowie. I w wersecie 32 nasz Pan mówi tak: a od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Lato to z pewnością to, na co ludzie generalnie czekają po zimie, a w symbolice biblijnej lato to to, na co czeka cały lud Boży, a instynktownie, intuicyjnie, podświadomie cała ludzkość, która pragnie czegoś takiego, co może spełnić im tylko Królestwo Boże i spełni, a nawet przekroczy znacznie ich oczekiwania i ich pragnienia z tym związane. Oznaki powracania do życia narodu żydowskiego, czyli mięknienie gałęzi drzewa figowego, wypuszczanie liści, miało być oznaką bliskości lata Królestwa Bożego. Czyli jeśli chodzi o naród żydowski, wszystko co miało wskazywać na to, że naród ten powraca do istnienia, powstanie po długich latach niebytu, nieistnienia, że to miało być zapowiedzią zbliżającego się Królestwa Bożego. Natomiast pełny powrót Izraela do łaski Boga, o którym też Biblia mówi, pełny powrót, nastąpi pod koniec tak zwanej drugiej fazy ucisku Jakuba, o którym zechcę wspomnieć dzisiaj na koniec wykładu. I gdy ten pełny powrót do łaski Boga, tego narodu nastąpi, będzie to znakiem już nie tylko zbliżania się królestwa, lecz zapowiedzią zmartwychwstania ludzi z grobów. Ludzkości, nie tylko Żydów. Czyli będzie oznaką działającego już królestwa, gdyż powrót kogokolwiek z grobu jest możliwy tylko i wyłącznie w ramach Nowego Przymierza, już działającego. Zobaczmy Rzymian 11 rozdział i tam możemy przeczytać w tym 11 rozdziale wersety 11-12, gdy on tam dużo o narodzie swoim opisuje Paweł i mówi, pyta w wersecie 11, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, ich upadek, czyli Żydów, stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, którzy mogli wejść do Kościoła Chrystusowego w miejsca niezajęte przez naród żydowski, to o ileż bardziej ich pełnia? Stawia takie pytanie i mówi o ich pełni. No i mówi, skoro ich upadek stał się bogactwem pogan, bo zostali dopuszczeni do wyboru w ramach Izraela duchowego, do wszystkich klas duchowego Izraela, od najwyższej do najniższej, to i o ileż bardziej ich pełnia, ich pełne przywrócenie do łaski, o którym Paweł wiedział, że nastąpi. I potem w wersecie 15 pisze takie zbawienne i bardzo radosne słowa. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, dopuszczeniem pogan do łaski, do której wcześniej byli tylko dopuszczeni Żydzi, to jest to pojednanie świata, o którym on ma na myśli, bo wcześniej z innymi narodami pogańskimi Bóg nie miał nic wspólnego, nie było dla nich żadnych obietnic, były po prostu pomijane. Więc jeśli ich odrzucenie jest pojednaniem świata, to czym będzie ich przyjęcie, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Bardzo mocne i pełne radości słowa Pawła, że pełny powrót Izraela do łaski, pełny, wtedy kiedy oni zrozumieją, kim był dla nich Jezus. Bo na razie nie jest to pełny powrót do łaski, to co przeżywamy, na razie jest to proces powracania Izraela do łaski, ale kiedy ten proces dojdzie do końca, to będzie to jednoznaczne z powstawaniem z życia martwych. Kolejnym potwierdzeniem takiego znaczenia drzewa figowego jest dołączenie do tego drzewa figowego także innych drzew. Bez już wymieniania ich poszczególnych rodzajów, tak jak w tym przypadku figowe, wyjątkowe jedno drzewo nazwane według jego rodzaju, no bo to ktoś bardzo szczególny, naród wybrany, a inne drzewa są wspomniane po prostu tylko jako inne drzewa. Nasz Pan, bo to także jego słowa, czyni to w Łukasza 21. Zajrzymy tam teraz. Łukasza 21 od 29 wersetu po 33. To możemy tam przeczytać tak. I powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe, i tutaj właśnie, czego u Mateusza nie ma, i na inne, i na wszystkie drzewa. Dał nasz Pan jeszcze inne drzewa, które miały w podobny sposób budzić się do życia. Miały się usamodzielniać i ich narodowe istnienie, powrót do narodowego istnienia, rozpoczęcie narodowego istnienia po okresie bycia częścią jakichś innych wielkich mocarstw, miał się rozpocząć. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pomki, sami poznajecie, iż lato jest blisko. Tak i wy. Gdy ujrzycie, że to się wszystko dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to się stanie. Tutaj mamy powiedziane te drzewo figowe i inne drzewa figowe. I inne drzewa, które także miały budzić się do życia, już nie figowe, przepraszam, rozpędziłem się. Inne drzewa po prostu bez ich określenia. Ale raczej nie figowe, skoro to jedno jest figowe, a inne muszą być inne. I tutaj w tym fragmencie, zresztą nie tylko w tym, nasz Pan także mówi o tym pokoleniu, prawda, które miało nie przeminąć, aż to się wszystko stanie. Jest to wciąż do końca niejasne. A dlaczego nie jest to wciąż do końca niejasne? Sprawa z tym pokoleniem, jak długie? A to z tego powodu, że nie jest to prawda na czasie. Bóg nigdy nie daje z wyprzedzeniem zrozumieć różnych chronologicznych zapisów swojego planu. Tak było zawsze. Dlatego Żydzi w większości mieli problem z rozpoznaniem naszego Pana, nawet gdy już przyszedł. Ale ci wierni, ci wypatrujący, nieliczni mieli, ale też dowiedzieli się dopiero wtedy, kiedy stało się to faktem. I tak jest zawsze w każdym przypadku. Prawda na czasie związana z zarysami chronologicznymi dla dobra ludu Bożego, jako dodatkowy element próby dla ludu Bożego, jest podawana z pewnym opóźnieniem i zanim się nie stanie, nie do końca jest wiadomo, jak długo coś trwa, kiedy się skończy, kiedy się zacznie. W tym przypadku nie mamy pewności, jak długie jest to pokolenie, o którym tutaj mówi nasz Pan, że nie minie to pokolenie. Są trzy możliwości, podam je wszystkie tak dla przypomnienia, żebyśmy mieli wyczyszczony grunt, jeśli chodzi o ten wątek. Więc albo będzie tutaj chodziło o pokolenie wspomniane w psalmie 90, a w wersecie 10, psalm 90, 10. I to jest, ponieważ jest to biblijne stwierdzenie długości pokolenia, wydaje się mieć największe szanse bycia prawdziwym. Psalm 90, 10. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80. Już dalej nie czytam, bo chodzi o to 70-80 lat życie. Tak mówi Bóg przez psalmistę, 70-80 lat. Wydaje się to najbardziej logiczna długość pokolenia, bo biblijna. Bo na przykład kolejna liczba lat, 100 lat, uznana w tym świecie jako długość wieku, no jest uznana przez ten świat. Bóg niekoniecznie musi respektować i brać miarę tego świata, bo zwykle ma swoje miary. Można by też ewentualnie też do biblijnej długości się odwołać 120 lat, kiedy Bóg przez Noego próbował nawracać grzeszną ludzkość przed potopem. Ale znowu, czy to jest długość pokolenia, czy to jest tylko czas, kiedy Bóg podejmuje próby, a potem te próby przerywa i z nich rezygnuje, też trudno powiedzieć. Zatem myślę, że dzisiaj nikt nie wie, ja też nie wiem. Podaję to, zbieram tylko te informacje, że co wchodzi w grę. Więc wchodzi w grę albo 70 do 80 lat, albo 100 lat, albo 120. Trudno o jakieś inne logiczną długość. No i jeszcze jest jeden problem z tym pokoleniem, od kiedy należy zacząć liczyć te lata, jakiekolwiek by one nie były. Jeśli od daty powstania państwa Izrael w roku 1948, jak wydaje się to sugerować kontekst, bo nasz Pan mówi to przy okazji drzewa figowego, to przy założeniu, że chodzi o długość pokolenia z psalmu 90-10, czyli od 70 do 80 lat, to koniec tego okresu przypada na lata 2018-2028, w których właśnie żyjemy. Bardzo szybko będziemy mogli to zweryfikować. bo rok, punkt końcowy, graniczy tego okresu to rok 2028, ale tego nikt nie wie, ja też nie wiem, nie podaję tego jako prawdy, ani nawet jako z dużym prawdopodobieństwem. Podaję to jako opcję, którą trzeba brać pod uwagę i wypatrywać. Czy tak będzie, że tak nie będzie. Oby tak było, bo wtedy to by znaczyło, że większość z nas, obecnych słuchaczy, dożyjemy tego momentu. Momentu zaprowadzenia na Ziemi, rozpoczęcia na Ziemi nowego przymierza. Wspaniały moment. Od początku swojej działalności, wracamy do brata Russella i Paruzji, od początku swojej działalności brat Russell wykazywał z Biblii, że cielesny Izrael zostanie przywrócony do łaski, że Żydzi wrócą do Palestyny i odzyskają swoje państwo. Mało tego, zrozumieją swój narodowy błąd odrzucenia, nierozpoznania Mesjasza w Jezusie i przyjmą Go i ostatecznie zostaną przez Boga użyci do błogosławienia całej reszty ludzkości. Pisał o tym w wielu licznych miejscach. Nie chodzi o to, żeby teraz je wszystkie zestawiać i udowadniać, że on to czynił, bo każdy, kto zna nauki Paruzji, to wie. Ale wymienię tylko po hasłach, żeby może ktoś chciał sobie sprawdzić, to sięgnie i zobaczy. Na przykład rozdział 8 w trzecim tomie paruzyjnym. Tam jest rozdział Restauracja Izraela w całości poświęcony temu faktowi. Brat Russell również napisał 12 artykułów pod ogólnym tytułem Wybrany lud Boga dla czasopisma Overland Monthly, który był wydawany w Kalifornii i nie był związany z religią. Po prostu był zainteresowany naukami pastora Russella odnośnie narodu żydowskiego i poprosił go o napisanie artykułów dla ich potrzeby. W tymże czasopiśmie Overland Monthly także publikował na przykład Mark Twain. Brat Russell o tym mówił dużo w czasie przemówienia w roku 1910 na hipodromie w Nowym Jorku, gdzie zgromadziło się 4000 Żydów i słuchali go, co nie Żyd ma im do powiedzenia na temat ich własnych proroctw. O tym pisał w gazecie wydawanej w języku jidysz Die Stimme, co znaczy po polsku głos. To było na aluzja do głosu proroctw odnośnie tego narodu, stąd tytuł tego czasopisma Die Stimme. Czynił to w licznych kazaniach i artykułach strażnicy oraz w różnych wielu innych miejscach po całej swojej literaturze, gdzie po prostu czasami się do tego odwoływał bez poświęcania całych rozdziałów temu tematowi. Na przykład w czwartym tomie paruzyjnym na stronie 604, gdzie pisze ogólnie o proroctwach naszego Pana dotyczących czasów końca, także wspomina o Żydach, tysiącach Żydów wracających do Palestyny. No i z tej strony 604 zacytuję jedno zdanie. Te pąki będą rosnąć, ale nie będą mogły przynieść doskonałych owoców przed październikiem 1914, pełnym końcem czasów pogan. To dobrze ilustruje zapowiedź z Ludu Bożego i brata Russella z Paruzji. A teraz podam kilka fragmentów Biblii, które mówią o historii narodu żydowskiego, o jego odrzuceniu, ale też o jego przywróceniu do łaski. Izrael na przykład jest bohaterem przypowieści z Łukasza 13 rozdziału. Wersety 6-9. Łukasz 13, 6-9. Jedno z podobieństw naszego Pana, których wiele, wiele nam pozostawił. Pewien człowiek miał figowe drzewo, zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. To jest fragment, który ilustruje troskę Boga o ten naród w okresie przed przyjściem naszego Pana, w tak zwanym wieku żydowskim. Mam tu wspomniane, że 3 lata, prawda? Przez 3 lata przychodzi szukać owocu, i nie ma tego owocu. Te 3 lata to różne 3 sposoby oddziaływania Boga na Izrael sprzed czasu pierwszego Adwentu. Najpierw przez Mojżesza, silne oddziaływanie Boga, działanie na naród przez Mojżesza, potem przez proroków, a także potem przez nauczonych w Piśmie. Szczególnie w tym okresie już po niewoli babilońskiej. Jako naród Żydzi jednak nigdy nie reagowali odpowiednio na starania Boga, lecz co, jak znamy historię, odrzucali zwykle posłańców Boga, często pozbawiając ich życia. W liście do Żydów w 11 rozdziale możemy znaleźć się w 2 wersetach, w wersecie 36 do 38, możemy znaleźć krótki opis tego, jak traktowano tych, których Bóg do nich wysyłał. Zajrzyjmy tam. Żydów 11, od 36 do 38. Drudzy zaś doznawali szyderstw, biczowania, więzów, więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Tak reagowali na tych sług. To samo ostatecznie zrobili już także z naszym Panem, z Jezusem. Już nie tylko posłańcem Boga, ale tak i nie Jego sługą, tylko no, posłańcem był. Już nie tylko sługą Boga, ale posłańcem w randze Syna Boga. Co Jezus wprost im zapowiedział. Zapowiedział o nich i im, że tak potraktują nawet tego, którego Bóg im wysłał w randze swojego osobistego Syna. Mateusz 21, 33-39, to był dłuższy fragment, ale nie będę go czytał w całości, tylko dla przypomnienia i zarysowania. Czyli Mateusz 21, 33-39, teraz zaczyna się tak. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził płotem, wkopał w nią prasę, zbudował wieżę, wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posyłał swoje sługi, prawda, wiadomo, byli zabijani, w końcu syna, no i tego syna też umyślili, że zabiją. A chciałbym przeczytać werset 45 z tego właśnie Mateusza 21, w którym możemy się zorientować, że pomimo tego, że była to przypowieść, to faryzeusze, arcykapłani doskonale rozumieli, o co naszemu Panu chodziło i kogo dokładnie ma na myśli. Bo werset 45 brzmi: a gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. Czyli byli na tyle jeszcze inteligentni, że rozumieli nawet głębsze znaczenie ukryte w przypowieściach. Na uwagę zasługuje tutaj jeszcze werset 38, którego nie czytałem, tak, tam gdzie oni zaczęli knuć zabicie własnego syna. I w tym wersecie 38 przeczytamy tak: ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic, nurze, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. To stwierdzenie, prawda, że zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego, nie może być rozumiane dosłownie. Bo przecież trudno, żeby Żydzi spodziewali się, że jak zabiją Jezusa, to Bóg im pozwoli posiąść dziedzictwo jego, że będą mieli jakąś spuściznę po Jezusie i Bóg nie będzie miał do tego żadnych zastrzeżeń. Przecież wiadomo, że tak nie mogło być. Nie może to być dosłownie rozumiane. A o co chodzi? Że zabijmy go, a weźmiemy jego dziedzictwo? Takie mówienie ilustruje uczucie, którym oni się kierowali. A tym uczuciem była zwykła zazdrość. Zazdrościli naszemu Panu, a ten, kto za komuś zazdrości, to chce go usunąć, no, najlepiej zabić, i przejąć to, co on ma. I w ten sposób ta zazdrość, ta zawiść narodu żydowskiego, przywódców narodu, faryzeusza, arcykapłanów, bo wiadomo, że nie odczuwał tego każdy Żyd osobiście, jest pokazana, to ich zazdrość. A potwierdzeniem tego, że oni zazdrościli naszemu Panu, tego, że był tak popularny, że ludzie go słuchali, że mówił mądrze, nie inaczej niż każdy inny człowiek, to możemy znaleźć Mateusza 27, 11 do 18. Mateusza 27, 11 do 18. I stawiono Jezusa przed namiestnikiem, namiestnik go pyta, Piłat, tam jest rozmowa, pominę. I pod koniec tej rozmowy, w wersecie 18, kiedy dał im do wyboru, kogo wypuścić, Barabasza czy Jezusa, to mamy powiedziane: wiedział bowiem, że zawiści go wydali. Zazdrości go wydali. Straszna rzecz, zazdrość, zawiść. Mamy tu jednocześnie ich zdemaskowanie. Mam na myśli przywódców narodu żydowskiego. Oni nie zabili naszego Pana, dlatego że naprawdę sądzili, że on zakon wypacza, że on Mojżesza odrzuca. To były tylko preteksty, żeby się nimi już posługiwać publicznie, bo tak by dobrze było znaleźć pretekst na naszego Pana, powód do jego zabicia, bo on wypacza, odwraca, przekręca Mojżesza i Boga Starego Testamentu. Prawdziwym powodem zabicia naszego Pana była zazdrość ze strony nauczonych w Piśmie, o czym Biblia tutaj wyraźnie mówi i o czym mówi ta dokładnie przypowieść. Zobaczyli osobistego Syna Boga, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. W ten sposób zazdrość ta jest oddana w tejże przypowieści. Pomimo tego Bóg, człowiek, wracamy do tego Łukasza 13 rozdziału, Pomimo tego Bóg, czyli ten człowiek z Łukasza 13 rozdziału, który miał to drzewo figowe, podjął jeszcze jedną, czwartą próbę. Pamiętamy, jak czytałem. 3 lata przychodzę, nie ma owocu, wobec tego je wytnę, bo po co ma miejsce na ziemi zajmować. Ale wtedy się odzywają ci, którzy nim się opiekowali i mówią, zostaw jeszcze na jeden rok. Okopię, obłożę nawozem. To zostawienie na jeszcze jeden rok to jest czwarta próba. Czy jeszcze tak? Czwarta próba, którą Bóg podjął po 3 nieudanych przed przyjściem naszego Pana. Co było tą czwartą próbą? No osobiście nasz Pan i ci, którzy z naszym Panem byli, Jego apostołowie, Jego uczniowie, którzy podjęli o jeszcze jedną czwartą próbę. To była próba prawdopodobnie najlepsza z tych wszystkich czterech, bo mamy ją opisaną, że na jeszcze jeden rok pozostaw, obłożę, tak, okopię i obłożę nawozem, gnojem, inne przykłady powiedzą. Czyli stworzę jeszcze lepsze warunki, jeszcze bardziej się postaram zaopiekować tą roślinką, stworzy jej idealne, komfortowe warunki. Może w końcu przyniesie owoc. Wobec tego, to jest ta czwarta próba naszego Pana. Bóg zrobił to dlatego, że prosili Go ci, którzy się Nim opiekowali, ci winogrodnicy. Mojżesz, prorocy, nauczeni w Piśmie. Jak prosili, gdyby ktoś był ciekawy, bo to przepowiedź pisze, że prosili, żeby Go nie wycinać tego drzewa jeszcze, że jeszcze okopią, ułożą. Swoją dotychczasową troską, trudem i walką o ten naród. Jeżeli ktoś o coś bardzo, bardzo się stara, to tak łatwo tego nie wyrzuci. Jeżeli ktoś zainwestował duże pieniądze na przykład w samochód, żeby go naprawić, czy w dom, żeby go wyremontować, to on go potem tak nie wyrzuci. Nawet ten remont nie będzie przebiegał tak, jak chciał, to mówi, ale już tyle włożyłem troski, pieniędzy, czasu, pracy, no to jeszcze coś tam zrobię. No szkoda zmarnować tego wszystkiego, co było do tej pory. I tak samo było w tym przypadku. Prosili swoją dotychczasową troską, trudem i pracą o ten naród. I nasz Pan z apostołami rzeczywiście okopali i obłożyli ten nawóz nawozem. Stworzyli im idealne warunki, żeby pobudzić i w końcu do owocowania. Tutaj podam tylko, co, Mateusz 15, rozdział 1-20. Nie będę czytał, ale tam możemy, bo to aż 20 wersetów, ale tam możemy przeczytać, jak nasz Pan wykazywał Żydom ich błędy, pomyłki, jeśli chodzi o rozumienie zakonu i boskiego prawa. Wskazywał im, jak należy to rozumieć i jak należy naprawić ich relacje z Bogiem. Odwołam się do podobnego fragmentu, który jest znacznie krótszy, wobec tego dla nas bardziej przydatny. Mam na myśli Marka 7 rozdział. Marek 7, 8-12. Dużo, dużo mniej wersetów, wystarczy nam to. Marek 7 rozdział, od 8-12 możemy tam przeczytać tak. Przekazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Mówił im, chytrze uchylacie przekazania Boże, aby nauką swoją zachować. No i daje im przykład, który także jest w Mateusza wymieniony. Albowiem Mojżesz rzekł, czci ojca swego i matkę swoją, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, tak? Już pozwalacie mu nic więcej nie czynić, tak? A to właśnie jest werset 12 zawsze tłumaczony, więc ja czytam od razu w poprawnej wersji. Już pozwalacie mu nic więcej nie czynić dla ojca czy matki. Tłumaczenie Biblii Warszawskiej jest błędne, już nie sprawdzałem nawet z wielu innych innych przykładach, ale werset 12 dokładnie mówi tak, jak przeczytałem. Jeżeli ktoś powie to słowo korban, to znaczy to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, to już pozwalacie takiemu komuś nic więcej nie czynić dla ojca i matki. A w ramach czci ojca i matki, to nie chodziło o to, żeby czcić ojca i matkę przez skłanianie się im w pas. Chodziło o to, żeby mieć stosunek czci, szacunku, opieki do ojca i matki. Co obejmowało na przykład opiekę nad ojcem i matką w starszym wieku, kiedy oni byli już niezdolni sami zaopiekować się sobą i kiedy potrzebowali opieki dzieci, które jeśli takie oby mieli. Kiedyś, jak wiemy, nie było opieki społecznej, nie było rent, emerytur, żadnych innych zakładów, nawet takich jak, takie coś jak domów starców. Starsze osoby, które nie były zdolne do samodzielnego życia albo polegały na swoich dzieciach, jeśli te w ramach przekazania czci ojca i matkę chciały taką opiekę sprawować, albo po prostu żyli w biedzie, w nędzy, w chorobie. Przykre były to momenty. Ale Bóg o to zadbał. W ramach czci dla ojca i matki dzieci miały obowiązek. Już nie tylko nawet z miłości, ale miały obowiązek to uczynić. No ale cóż, kler żydowski wymyślił, że jeżeli zapłacisz duże pieniądze na rzecz świątyni, to nie musisz tego robić. Tak, tak zrobili. I nasz Pan im to wypomina, jak wy zmieniacie naukę, tak? Że jeżeli ktoś da te duże pieniądze, to pozwalacie mu nic więcej nie czynić. Bo tłumaczenie wersetu Biblii Warszawskiej jest takie, że sugeruje, że Talmud zabraniał opiekowania się rodzicami osobom, które wpłaciły duże datki na rzecz świątyni, a Talmud nie zabraniał, tylko pozwalał tego nie czynić. Dopuszczał już taką możliwość. Mamy to dobrze zapisane w Mateusza w 15 rozdziale, którego nie czytałem, ale werset 5-6 można sobie sprawdzić. Tam jest dobrze oddane, przynajmniej w Biblii Warszawskiej. W jednym miejscu źle to oddali, w drugim lepiej. Dobrze, chociaż w jednym dobrze. I Mateusz 15:5-6, po stwierdzeniu, że jeżeli ktoś te pieniądze wpłaci na rzecz świątyni, nie musi czcić ani ojca, ani matki. No i to jest, no tak, nie musisz czcić. Albo pozwalamy ci nie czcić, pozwalamy ci się nie opiekować. Możesz zostawić starszego ojca, starszą matkę samym sobie, niech sobie radzą, albo niech się Bóg nimi zajmie, bo ja, ich dziecko, ich syn, ich córka, zapłaciłem duży datek na rzecz świątyni, ja jestem zwolniony z tego obowiązku, z przykazania Bożego, czci ojca i matkę. Dlatego nasz Pan nazywa to chytrym uchylaniem przykazań Bożych przez wodzów religijnych dla osiągnięcia korzyści materialnych. Jak widać, kler zawsze jest taki sam. Myśli głównie o sobie i to tu i teraz. Izrael jest też powodem pewnego wydarzenia z czasów naszego Pana, którego mamy opisane w Mateusza 21:19, w dwóch miejscach w sumie w Nowym Testamencie. Mateusz 21:19 i w Marka 11 rozdział od 12 do 14. Zobaczmy do Mateusza 21:19. To jest ten przypadek, kiedy nasz Pan szedł, był głodny i zobaczył drzewo figowe i chciał znaleźć tam jakiś owoc, żeby się posilić, a tam nie było żadnego owocu. I Mateusz 21:19 mówi: i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzekł do niego: niechaj się już nigdy z siebie owoc nie rodzi na wieki, i uschło zaraz figowe drzewo. Gdybyśmy zobaczyli do Marka, to mamy tam podobny opis, z tym, że tam słowa naszego Pana są nieco inne. Już tam nie powiedział, że niechaj się z ciebie owoc nie rodzi na wieki, tylko niech nikt z ciebie owocu nie jada na wieki. Sprowadza się do tego samego, bo jeżeli owoc się nie urodzi, to ktoś nie zje. Niemniej jednak jest to inny punkt widzenia. Tutaj mówi o braku owocowania przez to drzewo figowe, a tam mówi o tym, że w związku z tym nikt nie będzie mógł z ciebie mieć żadnych korzyści, nie będzie mógł jeść owoców z ciebie, no bo masz zakaz rodzenia. Mały komentarz: w obydwu tych fragmentach, czyli i u Mateusza, i u Marka, jeśli chodzi o to przeklęte drzewo figowe, tłumacze pozwolili sobie na typowe dla siebie lekceważenie dla tego, co natchnione. I w Mateusza 21:19 dodali słowo nigdy, przed chwilą czytałem, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki, więc dodali słowo nigdy, a liczbę pojedynczą wiek zamienili na wieki. Nie wiem, czemu służą takie zabiegi, co chcą przez to uzyskać, po co w ogóle zmieniać to, co jest w oryginale, bo nie jest to przecież niestylistyczne. Liczba pojedyncza lub liczba mnoga ma znaczenie i na pewno stylu nie zmienia, więc nasz Pan nie powiedział, tak jak tu pisze, że niechaj się nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki, tylko niechaj się z ciebie owoc nie rodzi na wiek albo do wieku. W tym drugim fragmencie, czyli w Marka 11 rozdziale, zamienili tylko tak pojedynczy wiek na wieki. Więc jeżeli chcielibyśmy mieć tutaj właściwy obraz sytuacji, nasz Pan powiedział w jednym miejscu: niechaj się z ciebie owoc nie rodzi na wiek, do wieku, a w drugim miejscu powiedział: niech nikt nie jada z ciebie owocu na wiek, czy do wieku, do końca wieku. I to jest właśnie ta różnica między tymi dwoma fragmentami. Obydwa sformułowania dowodzą, że co? Że brak owoców z drzewa figowego narodu żydowskiego oraz niemożliwość ich spożywania, jedzenia przez kogokolwiek miała trwać nie na wieki, pewnie tłumacze uznali, że będzie wieki, wieków i nigdy się to nie skończy. A nasz Pan chciał powiedzieć, że to będzie trwało tylko do wieku, do końca pewnego wieku, a po upływie tego wieku będą się rodziły owoce na tym drzewie figowym, narodzie żydowskim, i inni będą mogli te owoce spożywać. Mieli to, co pokazuje, że odrzucenie Izraela nie miało być wieczne, tylko miało trwać do końca pewnego wieku i z końcem tego wieku miało się zakończyć. Jaki to jest ten wiek? No to jest ten wiek, ten czas potrzebny na uzupełnienie klasy maluszkiego statka z pogan. Skoro Żydzi jako naród w swojej większości odrzucili Jezusa i tylko nieliczna garstka z tego narodu była gotowa go przyjąć, zaproszenie do klasy maluszkiego statka, do Izraela duchowego w ogólności poszło do pogan. To jest to pojednanie świata, o którym mówiliśmy wcześniej. Poszło do pogan i poganie zostali zaproszeni, żeby zająć niezajęte miejsca przez naród żydowski. Po czym, gdy liczba maluszkiego statka miała być z pogan uzupełniona do 144 tysięcy, łaska do Izraela miała zacząć powracać. A to po to, żeby naród ten mógł zacząć w końcu rodzić owoce i także po to, żeby inni, nie Żydzi, poganie, mogli zacząć te owoce z tego narodu zjadać. Nasz Pan wspomniał o tym. Łukasz 21-24. To się tak zwykle nie zauważa takich rzeczy, bo one są u wielu ludzi niepopularne, ale tak nasz Pan powiedział. Łukasz 21-24. Padną od oszcza miecza, zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie deptana przez pogan. Jak długo? Aż się dopełnią czasy pogan. Słowa naszego Pana nawet użył sformułowania czasy pogan. Tak długo miała być deptana. Nie na wieki wieków i bez końca, tylko aż się dopełnią czasy pogan. Niestety nie wszystkim podoba się plan Boga wobec Izraela i są tacy, którzy uparcie wmawiają Bogu, że Izrael, cielesny Izrael, ma być odrzucony na zawsze. A wszystkie obietnice jego dotyczące należy zastosować do nich samych, jako do duchowego Izraela. Co dla kogoś, kto szanuje Biblię, jest nie do przyjęcia. Bo to się nie da w ogóle, jak można uznawać Biblię za swój przewodnik, za swój fundament, punkt odniesienia i coś takiego głosić. Ponieważ w Biblii są liczne fragmenty, które bezpośrednio i po imieniu odnoszą się do Izraela i jego przyszłości. Bezpośrednio i po imieniu. Nie da się inaczej tego zrozumieć. Albo fragmenty, które w tym samym kontekście kontrastują niewierność Izraela z przeszłości z błogosławieństwami, jakie Bóg im udzieli, gdy ostatecznie zrozumieją swój błąd i się nawrócą. Nie można tych fragmentów odnieść do Izraela duchowego, bo prawdziwy Izrael duchowy nie był tak niewierny, jak Żydzi byli. Wobec tego, jeżeli mamy z jednej strony niewierność Izraela przytoczoną, zacytowaną z historii, a potem jednocześnie pomimo tego obietnica błogosławieństw, to o jakim Izraelu musi być mowa? Tylko o cielesnym. Albo mamy fragmenty, które w jednym i tym samym kontekście jednocześnie mówią o Izraelu cielesnym i o Izraelu duchowym. Na przykład takim fragmentem jest Rzymian 11 rozdział. Dzisiaj tam już cytowałem, ale inne wersety. Wrócę na chwilę jeszcze wobec tego do Rzymian 11 rozdziału, żeby pokazać, że to jest tak oczywiste, że naprawdę trzeba, nie wiem, jak używać, że tak powiem, rozumu, żeby dochodzić do innych wniosków. Rzymian 11:1-2. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Jaki lud? No, cielesny Izrael. Bynajmniej, przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak się uskarża i tak dalej, tam cytuję, co było za Eliasza, jak to właśnie prześladowali, pozabijali, ale mimo to. Wersety 25-32 tego samego rozdziału. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość po części, z części przyszła na Izrael, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Tak jak nasz Pan powiedział, będzie Jerozolima deptana, aż się skończą czasy pogan, aż poganie w pełni wejdą. A tak będzie zbawiony cały Izrael. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci bezbożności Jakuba. A to będzie przymierze moje, gdy zgładzę ich grzechy. Mówi, że ich grzechy zgładzi, wybaczy. Co do Ewangelii, owszem, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. No, Izrael cielesny przecież, prawda, jest wrogiem z punktu widzenia Ewangelii. Lecz co do wybrania, są miłymi ze względu na praojców, bo Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi Bóg obiecał, a to są ich cieleśni potomkowie. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, zobaczmy, wy, wierzący chrześcijanie w Jezusa i oni, kontrast między jednymi i drugimi, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. No i werset 32. Albowiem Bóg zamknął ich wszystkich w niedowiarstwie, aby się nad wszystkimi zmiłować. Albo gdybyśmy zajrzeli do dziejów 15 rozdziału, gdzie mamy, że tak powiem, w kilku wersetach cały boski plan odnośnie człowieka, no to zobaczmy, Dzieje Apostolskie 15, od 14 do 17. Szymon powiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, aby wybrać lud dla imienia swego. Lud dla imienia swego, czyli chrześcijan, naśladowców Jezusa. A tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano, potem powrócę, kiedy potem, gdy wybiorę lud dla imienia swego, duchowy Izrael, głównie malutkie statko. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. No to co, po wybraniu ludu dla imienia swego powróci do przybytku Dawida, też duchowego Izraela? No przecież wiadomo, że kontrast między duchowym a cielesnym. I jak skończy wybór dla duchowego, ludu dla imienia swego, to wraca do przybytku Dawida, który upadł i go odbuduje. Po co? Aby pozostali ludzie szukali Pana. Tak mówi werset 17. Aby pozostali ludzie szukali Pana i mianowicie wszyscy poganie albo wszystkie narody, nad którymi przywoływane, wzywane jest imię moje. Pozostali ludzie to nic innego albo nikt inny, jak ci, którzy nie zostali wybrani dla ludu, dla imienia swego. Ale oni dopiero po podniesieniu Izraela mają ponownie mieć szansę, mają mieć swoją szansę na skorzystanie z okupu naszego Pana. Więc te fragmenty tak wyraźnie kontrastują, że nie da się inaczej tego rozumieć. Tu jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, bo Dzieje Apostolskie 15:15 odwołuje się do słów proroków, że z tym się zgadzają słowa proroków. No i z pewnością ma na myśli Amosa, to nawet Biblia Warszawska daje tutaj przypis, prawda? Amos 9 i tak, wersety 11-12, ale gdy zajrzymy do Amosa 9, wersety 11-12, to możemy się przekonać, że we wszystkich dzisiejszych przekładach werset 12, mam na myśli Amos, 9 rozdział, werset 12, mówi o pozostałościach Edomu. Każdy sobie może sprawdzić, ja sprawdziłem wszystkie dostępne mi tłumaczenia, w internecie dostępne. Mam kilka na półce w papierowej formie, ale dużo więcej można znaleźć w internecie. Nigdzie nie ma inaczej jak o pozostałościach albo resztkach Edomu. Podczas gdy cytując to proroctwo, tak, tutaj w Dziejach Apostolskich Jakub, bo to Jakub jest autorem tych słów, nie mówi o pozostałościach czy resztkach Edomu, tylko mówi o pozostałościach, resztkach ludzi. Nie resztkach pozostałego domu. Z czego jaki wniosek? Że wersja Starego Testamentu, którą dysponował Jakub, z którego cytował, była w tym wersecie inna niż to, co mamy dzisiaj. Bo Jakub, cytując Amosa, mówi o innych ludziach, a nie o żadnym Edomie. Jak doszło do zamiany ludzi w Edom? Przez wstawienie innych samogłosek. Gdyż spółgłoski słowa Edom oraz spółgłoski słowa człowiek, oczywiście w hebrajskim, a wiemy, że tylko w hebrajskim były spisywane, zapisywane spółgłoski, a samogłoski były dodawane w trakcie czytania. Zatem mając 2, 3, 4 spółgłoski i tylko spółgłoski, można było dodawać różne samogłoski i uzyskiwać różne słowa. Żeby to zrozumieć, dam polski przykład. Na przykład, gdybyśmy mieli taką samą metodę w języku polskim, to gdybym ja zapisał 2 spółgłoski, DM, D jak Dorota, M jak Mariola, gdybym zapisał DM, to z tego DM ktoś czytając to mógłby przeczytać dom, a ktoś inny by siadł i przeczytałby dym. Bo DM to dom, literkę O dodaję, albo Y spółgłoski mam dym. Albo gdybym miał 3 spółgłoski, na przykład polskie DSK, tak? Darek, Sebastian, Karolina, to gdybym miał te 3 spółgłoski DSK, to może mi wyjść albo dysk, ale równie dobrze może mi wyjść deska, jeżeli dodam takie samogłoski. Więc skoro tak jest w hebrajskim, to wystarczy dodać, kopiując Biblię, samogłoski inne niż które to były, też te były zaplanowane przez autora i już wychodzi inne słowo. Czyli już człowieka robi się Edom, albo z Edomu robi się człowiek. Na odwrót. Dowodem, że tak właśnie było, jest Septuaginta. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że w języku polskim niedawno ukazała się Septuaginta w polskim tłumaczeniu. A co, w jaki sposób ona nam tutaj pomaga? Septuaginta jest to tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego na grecki. No i coś tym niezwykłego, ktoś powie, no to nie oryginał, tak? No tak, nie oryginał, tłumaczenie na grecki. Ale co jest ciekawe, Septuaginta w tym tłumaczeniu na grecki przetrwała do dzisiaj i ona jest o 1000 lat starsza niż inne hebrajskie manuskrypty Starego Testamentu, które mamy dzisiaj do dyspozycji. Ale czyli co to znaczy? To znaczy, że tłumacze Septuaginty mieli dostęp do hebrajskich manuskryptów Starego Testamentu, których już nie ma. Z których wszystkie tłumaczenia Starego Testamentu, jakimi my dysponujemy, były robione, ale te manuskrypty, które oni mieli do dyspozycji, zaginęły. Pewnie Masoreci musieli się w tym dopomóc, bo wiemy, że Masoreci postawili sobie za cel, żeby ujednolicić to, jak spododawać samogłoski takie, nie takie, tak się namęczyli, że później prawdopodobnie poniszczyli wszystkie manuskrypty, którymi dysponowali, chcąc, żeby od tego momentu tylko ich wersje obowiązywały. No ale nie wiem, czy było to mądre posunięcie. W każdym razie Septuaginta w tym fragmencie u Amosa mówi o ludziach, a nie o Edomie. To znaczy, że wersje Starego Testamentu, manuskrypty Starego Testamentu hebrajskie, z których tłumacze Septuaginty robili przekład na grecki, w tym wersecie mówiły o ludziach, a nie o Edomie. Przeczytam ten fragment Septuaginty. W języku polskim to się nazywa Biblia Pierwszego Kościoła. Wydało to wydawnictwo Vocatio. To samo, które wydało Kody. Biblia Pierwszego Kościoła, tak na okładce nawet jest. I jak ten fragment brzmi w Septuagincie? U Amosa 9:11-12. W dniu owym postawię na nowo namiot Dawida, który się przewrócił. Podniosę to, co w nim opadło. Wyprostuję wszystko, co się zawaliło. Odbuduję go takim, jakim był za dawnych dni. Aby ci, którzy z ludzi, tu właśnie ten moment, z ludzi zostaną, pozostali z ludzi, nie pozostali, tak, resztki jakiegoś tam Edomu, i wszystkie narody, do których dało się przewoływać moje imię, mogli mnie odszukać, mówi Pan, Bóg, który jest sprawcą wszystkiego. Tak, ten fragment oddaję w Septuagintę, to tak dla ciekawości, że w Amosa było słowo kiedyś ludzie, a nie Edom, jak to mamy dzisiaj, bo potwierdza to Septuaginta i potwierdza to Jakub, cytując Amosa w Nowym Testamencie. Izrael istnieje i będzie istniał, ponieważ taki jest plan Boga. Nikt nigdy nie zdoła go całkowicie zniszczyć, a ktokolwiek by próbował, sam zostanie całkowicie zniszczony. To jest ta siedmiokrotna pomsta dla ewentualnych zabójców Kaina z 1 Mojżeszowej 4 rozdziału, werset 15. Ponieważ Kain to nic innego jak ilustracja narodu żydowskiego, który zabił Abla, naszego Pana, w wyniku czego spotkała ich kara, ale nie kara ich unicestwienia, tylko wypędzenia ich, rozpędzenia ich, danie im piętna, żeby właśnie nikt ich nie mógł zniszczyć, czyli pomimo kary Bóg nad tym narodem czuwał, aby nigdy nie został zniszczony, tylko poniósł karę, na którą zasłużył, ale tą karą nie jest wieczne odrzucenie, tylko ukaranie ich przez pewien czas. Jaki to plan, natomiast ktoś zapyta, wobec tego narodu? W niedalekiej przyszłości Izrael stanie się początkiem Królestwa Bożego na ziemi. Nowe przymierze, na które czekamy, nie zostanie bowiem zawarte z całym rodzajem ludzkim, tylko z tym jednym narodem. A ktoś powie, a co zresztą? Czyżby Jezus nie umarł za wszystkich? Tak, umarł. Cała reszta ludzkości, czyli także my, Polacy, musimy stać się częścią Izraela, żeby móc skorzystać z nowego przymierza. Taki jest boski plan i tak się kiedyś stanie. Jeremiasz 31 rozdział, kiedyś, niebawem, już niedaleko. Jeremiasz 31, wersety 31-34, przepiękne. Wyraźnie znowu kontrastują historię Izraela przeszłą z tą przyszłą. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Bogiem. Każdy chyba widzi, że mowa o Izraelu, który nie dotrzymał przymierza zakonu. Nasz Pan mówi o nowym przymierzu, jakie z nimi zawrze, ale mówi, to nie będzie tak jak z tamtym starym, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, czyli później, po dniach po wieku żydowskim, po wieku Ewangelii, no i po wieku tysiąclecia, bo to ono będzie w pełni, ono będzie zawierane w wieku tysiąclecia, a jego pełne zawarcie nastąpi z końcem wieku tysiąclecia, bo żeby ludzkość mogła wejść w relację przymierza z Bogiem, to musi dojść do stanu doskonałości, który osiągnie ona dopiero pod koniec tysiąclecia. Więc chociaż nowe przymierze zacznie być ustanawiane na początku, tak, gdy wrócą z grobu Abraham, Izak, Jakub i wszyscy inni z tej klasy starożytnych godnych, to jego zawieranie będzie trwało długo, 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 jeśli chodzi o rodzaj ludzki. Bo trzeba ten rodzaj ludzki podnieść do pełni doskonałości. Wtedy staną oni w relacji przymierza z Bogiem już na zawsze. Złożę i zaraz zobaczmy, jak to jest pięknie opisane, czym się będzie różniło to przymierze od tamtego przymierza. Złożę mój zakon w ich wnętrzu, i wypiszę go na ich sercu. Ja będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Ten pierwsze przykazania były napisane na kamiennych tablicach, czyli obok człowieka. Człowiek musiał czytać i próbować mniej lub bardziej doskonale je wypełniać. W tym przypadku mamy powiedziane, że będzie to złożone do ich wnętrza i wypisane na ich sercu. To oznacza właśnie doprowadzenie tych ludzi do doskonałości. Nie danie im prawa spisanego na kamieniu czy na papierze, tak jak mamy to dzisiaj w ustawach, i człowiek sobie, a prawo sobie, bo człowiek nie odpowiada temu prawu. Człowiek, prawo jest idealne, Boże, ale człowiek jest niedoskonały, wobec tego cały czas to prawo narusza i tak jest, na tym polega niedola grzesznika. Bóg mówi, to się zmieni. Prawo moje będzie nie wypisane na zewnętrznym nośniku, jakiejkolwiek by to nie było w formie, tylko moje prawo będzie wypisane na ich sercu. O, to będą mieli w sobie, nie będą mogli działać inaczej niż to prawo im każe, bo prawo będzie ich częścią, ich struktury charakteru. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, cytuję dalej, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, odpuszczę bowiem ich winę, no winę narodu żydowskiego, cielesnego, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Albo Izajasz 2 rozdział od 2 do 4. Nie bez wchodzenia w szczegóły, tylko sygnalizuje. Izajasz 2, 2 do 4. Stanie się w ostatnim z dni, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki i tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów mówiąc, pójdźmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy sądził będzie narody i rozpatrywał sprawy wielu ludów, przekując swoje miecze na lemiesze, włócznie na sierpy, żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Najważniejsze jest, że to ludzie pójdą tak do świątyni Boga Jakuba, żeby uczył nas dróg. Cała reszta ludzkości zapragnie tego samego, co Bóg rozpocznie w stosunku do narodu żydowskiego i pragnąc tego samego, tych samych błogosławieństw, tej samej prawdy, będą wybierali się do narodu żydowskiego, aby coś takiego mieć także u siebie. I w ten sposób będą wchodzić, będą się stawać częścią tego narodu. Z tym, że oczywiście trudno powiedzieć o częścią tego narodu, to będzie ludzkość, prawda? Wtedy nie będzie różnicy między Żydem a nie Żydem, wszyscy będą po prostu ludźmi. Ale Królestwo Boże zacznie się od jego zawarcia z tym narodem i ogarnie całą ludzkość. Kwestie narodowe znikną. Nie będzie wtedy narodów odmiennych, nie będzie żadnych granic ani terenu. Będzie ludzkość i ich ojczyzna, cała ziemia. Ale na początku zacznie się to od tego jednego narodu. Zachariasz 8, 20-23. 8, 20-23. Tak mówi Pan Zastępów. Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc, nurze, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana zastępów. Ja także pójdę. I przyjdzie wiele ludów, potężnych narodów, aby szukać Pana zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana. Stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, Żyda, mówiąc, pójdźmy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Tak wyraźnie jest to w Biblii zapowiedziane. To oddzielny temat, gdyby, prawda, to tylko sygnalizuje. Zanim jednak to nastąpi, Izrael czeka jeszcze tak zwana druga faza ucisku Jakuba. Skąd w ogóle mamy ten termin? Jest to termin biblijny. Jeremiasz w 30 rozdziale, a w wersecie 7 mówi o tym fakcie. Biada, Jeremiasz 30, werset 7. Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. To jest zapowiedź czasu utrapienia dla Jakuba. W literaturze prawdy się to przyjęło nazywać uciskiem Jakuba w jego dwóch fazach. Pierwsza faza polegała na tym, tego ucisku, żeby zgromadzić ich z krajów, do których zostali rozrzuceni. Szczegóły można o tym znaleźć w Jeremiaszu 16, 14-16, nie czytam. A druga faza tego ucisku, po ich zgromadzeniu do ich własnego kraju, po powstaniu państwa Izrael, tak jak ono w tej chwili istnieje, to tą drugą fazą ma być atak wrogich elementów reszty świata, z Europy, Azji, Afryki. Tu na temat tego drugiej fazy ucisku Jakuba polecam całe rozdziały 2 Ezechiela 38 i 39, z których to przeczytam tylko malutkie fragmenty, znowu jako sygnał, ilustracja. Ezechiel 38:8. Przeczytajmy sobie. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich. Zebranego, bo będzie już po pierwszej fazie ucisku Jakuba. Które długo były spustoszone. Wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów mieszkają bezpiecznie. Werset 15. I przyjdziesz do swego miejsca z pobytu z najdalszej północy. Ten kierunek północny jest pokazany. Można sobie na mapie zobaczyć, co jest na północ od Izraela. I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy, wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko. Tak się zapowiada przygotowanie do tej drugiej fazy ucisku Jakuba. 39:2-5 jeszcze. I zawrócę cię i wezmę cię na smycz, sprowadzę cię z najdalszej północy i przeprowadzę cię na góry izraelskie. I wytrącę miecz z twojej lewej ręki i sprawię, że twoje strzały wypadną z twojej prawej ręki. Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi chówcami i ludami, które są z tobą. Wydam cię na żer drapieżnym ptakom, wszystkim uskrzydlonym istotom i zwierzętom polnym. Na otwartym polu padniesz, gdyż ja tak powiedziałem, mówi Wszechmocny Pan. Myślę, że w związku z czasem historycznym, w którym żyjemy, czyli zbliżaniem się Królestwa Bożego na ziemi, i z dużą rolą do odegrania przez cielesny przecież Izrael w tymże królestwie, ucisk Jakuba, szczególnie w jego drugiej fazie, zasługuje na oddzielny wykład albo nawet wykłady, więc myślę, że trzeba będzie do tego też przejść. Po początkowym sukcesie, gdy będą zgromadzeni i będą ruszać na ten naród, czeka ich smutny koniec. W 39 rozdziale już była mowa, prawda? Padniesz na górach izraelskich. Ściągnę cię przeciwko temu z najdalszej północy, bo w drugiej fazie ucisku Jakuba Izrael ma zrozumieć, kim był dla nich Mesjasz, Jezus, którego odrzucili i zabili. Ale gdy to zrozumieją, wszyscy wrogowie Izraela, którzy tam się wtedy znajdą, padną. Bo tak powiedział Wszechmocny Pan, jak przed chwilą powiedział. Gdy narodowe istnienie Izraela zawiśnie na włosku, gdy zginie wielu członków tego narodu, sam Bóg będzie walczył z wrogami Izraela, by go ocalić. Izrael wtedy ujrzy Jezusa. Zobaczy w Jezusie tego, kim on dla nich był i jest, ale z ich punktu widzenia cały czas mówimy w czasie przeszłym, prawda? Kim on dla nich był wtedy, gdy go odrzucili. Zachariasz 12 rozdział, 2-4. Oto ja uczynię z Jerozolimu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło. Niedola dotknie także Judę przy oblężeniu Jerozolimu. W owym dniu uczynię z Jerozolimu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Ciężki kamień, czyli problem. Problem do rozwiązania. Bliski Wschód i to, co się tam co się dzieje, prawie każdego dnia jest jakimś problemem, a chwilami staje się dominującym problemem światowej polityki. I wszyscy o tym mówią. Niedawno mieliśmy 11 dni konfliktu między Izraelem i Gazą, ale to w dalszym ciągu trwa. Prawda? Bo tam jakieś, słyszę dzisiaj, jakieś balony puszczają z gazy z ogniem, i żeby palić coś tam w Izraelu. No, to się nigdy nie skończy, aż zakończy to Bóg w sposób tak, jak to opisuje. W owym dniu uczynię z Jeruzalem ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto będzie go podnosił, ciężko się zrani, czyli nie rozwiążą tego problemu. Gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody. W owym dniu, mówi Pan, dotknę trwogą wszystkie rumaki, a ich jeźdźców obłędem, lecz nad domem Judy będę miał oczy otwarte, a ślepotą dotknę wszystkie rumaki ludów. I werset 9 i 10. W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jerozolimowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na, i zdecydowana większość przykładów ma na mnie, no jest to błędne, zaimek, bo za chwilę mamy tego zaprzeczenie. Wtedy spojrzą na mnie, powiedzmy, na tego, którego przebodli i będą go, dlaczego go opłakiwać, powinni być, będą mnie opłakiwać, jak opłakuje się Jedenaka. I będą gorzko biadać nad nim, dlaczego nad nim, powinien być nade mną, skoro pierwsze na mnie jest, ma być prawidłowe. I będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnymi. Rozwiązanie tego problemu w wersecie 10 jest takie, że okazuje się, że są dwa, że tak powiem, dwa sposoby tekstu, dwa rodzaje tekstu masoreckiego, ci masoreci tam, tak, w IX wieku oni tam się zebrali i to ujednacali ten tekst. Jest tekst zachodni masorecki, który właśnie który zdominował, i ten zachodni daje najpierw mnie, a potem dwa razy go, trzecią osobę, natomiast wschodni masorecki od samego początku mówi na niego, czyli używa trzeciej osoby liczby pojedynczej, co jest logiczne, bo jeżeli spojrzał na mnie, którego przebodli, no to powinno być na mnie do końca. A nie na mnie spojrzą, ale będą płakać nad nim, prawda? Tak jak się Polak i będą go opłakiwać. Nie jest to logiczne, więc na szczęście są różne warianty, są dwa warianty. Logika podpowiada, że od samego początku powinno być, wtedy spojrzą na niego, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać. I będą tak biadać nad nim. Jeszcze rozdział 14, wersety 1-3, cały czas jesteśmy w Zachariaszu. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił łupy w Twoim gronie, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione, połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności, nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Mamy taką zapowiedź. No i jeszcze Zachariasz, ten 14 rozdział, 16-19. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon Królowi Panu Zastępów i obchodzić święto Szałasów. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd Królowi Panu Zastępów, nie będzie deszczu. Deszcz w Biblii jest symbolem błogosławieństw. Prawda, błogosławieństwa, więc nie będzie deszczu. A jeżeli ród egipski nie będzie pielgrzymował i nie zjawi się, spadnie nań plaga, jaką Pan dotknie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić święto Szałasów. Taka kara spadnie na Egipt i taka kara spadnie na wszystkie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić święto Szałasów. Znowu dobrze byłoby zrobić dygresję o święcie Szałasów, to oznacza zajęcie odpowiedniego stanowiska przed Bogiem. Więc ci, którzy obchodzą święto Szałasów, to ci, którzy zajmują odpowiednie stanowisko przed Bogiem. Czyli przyjmują Boga jako Boga, oddają Mu swoje życie, poświęcają się Mu. Natomiast ci, którzy nie będą tego chcieli święta obchodzić, czy nie będą się chcieli podporządkować, czyli innymi słowy, nie będą chcieli przyjść do Boga przez udanie się do narodu żydowskiego po prawdę, nie będzie deszczu, tylko spadnie taka kara na te narody. Czy to będzie kraj Egipt, czy dowolne inne narody, będą w ten sposób karane za to, że nie chcą uznać Boga w Jego oddziaływaniu na rodzaj ludzki, w Jego błogosławieniu narodu żydowskiego, a przez naród żydowski całej ludzkości. Oczekiwania ludu Bożego czasów paruzji związane z Izraelem miały jeszcze pozostać niespełnione przez kolejne 34 lata. Rok 1914 plus 34 lata prowadzą nas do roku 1948, kiedy to powstało państwo Izrael, ale dopiero w 1948 roku. A w roku 1914 powstanie państwa Izrael brzmiało jak niedorzeczność, gdyż pod koniec XIX wieku i na początku XX powstanie państwa Żydów w najlepszym wypadku mieściło się w kategoriach science fiction. Nawet gdy zbliżał się rok 1948, już głośno mówiono, że trzeba Żydom jakieś miejsce tu na ziemi przydzielić, gdzieś tam, może w Afryce, może gdzieś tam jakiś kawałek, żeby mieli swój, no bo są ten naród, prawda? Przeżył Holokaust, II wojna światowa, więc gdzieś jakieś miasto, gdzieś jakiś kawałek ziemi znaleźć i dać tym Żydom, to nikt nie wierzył, nawet gdy już mówiono, że trzeba coś takiego zrobić, nikt nie wierzył, że już niedługo na mapie świata i to w Palestynie, w tej historycznej ojczyźnie tego narodu, pojawi się nowa nazwa wśród państw świata, nazwa Izrael. Zacytuję fragment książki Miejsce pod słońcem wojny Izraela, taki jest tytuł, gdzie jest mowa o szansach poparcia wniosku ONZ powstania w roku 1948 państwa Izrael. Cytuję. Równie zaskakujące było to, że wniosek poparły każdy ze swoich odrębnych powodów i Stany Zjednoczone, i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dwa wrogie sobie atomowe mocarstwa powojennego świata. Ale do przyjęcia wniosku nie wystarczało samo poparcie obu wielkich oraz ich sojuszników. By decyzja o podziale była ważna, musiała zapaść większością kwalifikowaną. Tymczasem, jak powiedział Dawidowi Chorowicowi, dyrektorowi Departamentu Ekonomicznego Agencji Żydowskiej, brytyjski dyplomata Harold Beely, i cytat tego dyplomaty, aby uzyskać korzystną decyzję, będziecie potrzebowali głosów 2/3 państw członkowskich, a uzyskacie ją tylko wówczas, gdy blok wschodni i USA zjednoczą się i poprą taką samą decyzję, jak i jej sformułowanie. Nic takiego nigdy się nie zdarzyło. nie może się zdarzyć i nigdy się nie zdarzy. Tak powiedział ten dyplomata, całkowicie wykluczając możliwość. Ale okazało się, że się zdarzyło, bo Bóg był za tym. Inny autor w taki sposób podkreśla wyjątkowość tego wydarzenia. Pojawienie się państwa żydowskiego na politycznej mapie świata było bodajże pierwszym i jedynym do tej pory wypadkiem utworzenia państwowości przez społeczność rozrzuconą po całym świecie. Ten cytat przytoczyłem z książki W cieniu gwiazdy Dawida Piotra Jędryszczyka, wydanej przez KAF, polski KAF. Podobnie cudowne jest przywrócenie starożytnego języka hebrajskiego jako urzędowego języka Izraela, co pomimo wielkich wysiłków nie udało się zrobić z żadnym innym językiem, który był nieużywany przez rodzimych użytkowników przez jakiś czas, nawet jeśli przerwa w jego użytkowaniu była znacznie krótsza niż w przypadku Izraela, albo nawet gdy przerwy w ogóle nie było. Gdyby dzisiaj do Tel Awiwu przyleciał Jeremiasz albo Eliasz, nie miałby żadnego problemu z dogadaniem się przy odprawie paszportowej, czy w punkcie informacyjnym, czy w kasie biletowej, używając swojego języka, jakim posługiwał się w czasach Starego Testamentu. Izrael wciąż istnieje. Wciąż jest ciężkim kamieniem, jak powiedział Bóg przez proroka. Wciąż jest ciężkim kamieniem i problemem dla świata. Jest wciąż obiektem nienawiści i niechęci wielu jednostek i całych narodów. I to niebawem doprowadzi do drugiej fazy ucisku Jakuba, w czasie którego Żydzi zrozumieją, kim był Jezus. Rozpoznają w Nim Mesjasza, na którego oczekiwali, a którego nie poznali i powrócą do pełni łaski Boga. A jak już cytowałem Pawła z Rzymian 11 rozdziału i zacytuję raz jeszcze, bo warto ten fragment zacytować, moment pełnego powrotu Żydów do łaski Boga będzie zapowiedzią rychłego zmartwychwstania z grobów całej ludzkości, nie tylko Żydów. Rzymian 11:15. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Z utęsknieniem czekamy na ten moment w historii ludzkości. Dziękuję.